Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże! Witam radiosłuchaczy na kolejnej audycji o Eucharystii. Celem tych naszych audycji jest głębsze poznanie Eucharystii, a chcemy ją poznać po to, aby lepiej ją zrozumieć, bardziej pokochać i przez to uczestniczyć w sposób bardziej czynny i świadomy. Doszliśmy już do obrzędów komunijnych, które są w obecnej strukturze mszy świętej bardzo rozbudowane. Ostatnio mówiliśmy o łamaniu chleba, a dziś może zacznijmy od takiego momentu, który może dla większości wiernych jest prawie niezauważony. Otóż chodzi o przygotowanie kapłana, który przewodniczy mszy świętej, do przyjęcia komunii świętej. Rubryki mszalne mówią, że po zakończeniu śpiewu Baranku Boży kapłan po cichu odmawia jedną z dwóch modlitw, które są przeznaczone właśnie dla niego i są formą jego przygotowania do przyjęcia Komunii Świętej. Mówimy, że są to prywatne modlitwy kapłana przed komunią. Takich modlitw w poprzednim obrzędzie mszalnym, czy w rycie potrydenckim i w rytach średniowiecznych było bardzo dużo. Natomiast w obecnym mszale praktycznie tych modlitw jest niewiele. Jedna występuje w obrzędzie przygotowania darów i ołtarza i jedna występuje właśnie przed Komunią Świętą. I właśnie po łamaniu chleba i zakończeniu śpiewu aklamacji Baranku Boży, kapłan ze złożonymi rękami odmawia cicho jedną z tych modlitw. A w tym czasie wierni klękają i także właśnie w ciszy powinni, czy mogą przygotować się do przyjęcia Komunii Świętej. Tak jak powiedziałem, w obecnym szale rzymskim znajdują się dwie modlitwy kapłana przygotowującego do Komunii Świętej. Myślę, że warto przytoczyć treść obu tych modlitw, ponieważ, tak jak powiedziałem, są one odmawiane przez kapłana po cichu i w związku z tym raczej nie są one znane wiernym, którzy uczestniczą w mszy świętej. Otóż pierwsza z tych modlitw pochodzi z IX wieku i brzmi: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez Najświętsze Ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Natomiast druga modlitwa, pochodząca z X wieku, brzmi następująco. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Zauważmy, że pierwsza z tych modlitw zawiera teologię Eucharystii. Otóż najpierw podkreśla działanie trzech osób boskich w dziele odkupienia i w misterium paschalnym. Przypomina ona zbawcze wydarzenie śmierci Chrystusa, która przywróciła życie wszystkim ludziom. W drugiej części modlitwy kapłan, który jest świadomy swojego człowieczeństwa, czyli swojej słabości, swojej grzeszności, prosi o odpuszczenie grzechów i zachowanie przykazań Bożych. Mamy tu także pokorną prośbę o trwanie w jedności z Chrystusem. Modlitwa ta podkreśla także, że oczyszczenie z grzechów i słabości jest darem, który wypływa ze zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Tylko takie oczyszczenie gwarantuje człowiekowi owocne przyjęcie Eucharystii, przyjęcie Komunii Świętej. Natomiast druga modlitwa nawiązuje do słów świętego Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian. Czytamy tam m.in. takie słowa. Dlatego też, kto spożywa chleb i pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Niech przeto baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Zatem zauważmy, że już święty Paweł przestrzega przed niegodnym i lekceważącym przyjmowaniem komunii świętej. A niegodne przyjęcie komunii świętej oznacza przyjęcie jej w stanie grzechu ciężkiego. Konsekwencją takiego niegodnego przyjmowania ciała i krwi Chrystusa jest według świętego Pawła wyrok potępiający i w konsekwencji duchowa śmierć. Taka komunia praktycznie nie przynosi żadnych owoców dla człowieka, który ją przyjmuje. Bardzo wyraźnie dzisiaj przypomina o tym obowiązujący kodeks prawa kanonicznego. Czytamy tam tak. Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać mszy świętej ani przyjmować komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności do wyspowiadania się. Zauważmy, że zasada ta dotyczy zarówno kapłanów, jak i wiernych. Kapłan, świadomy swoich słabości, z pokorą odmawia jedną z tych modlitw przed przyjęciem komunii świętej, gdzie prosi właśnie o oczyszczenie z grzechu. Wspólną cechą tych modlitw jest ich prywatny charakter, wyrażający się w cichym odmawianiu tychże modlitw. Modlitwy te wyrosły na tle pobożności prywatnej w epoce średniowiecza i rozpowszechniły się szczególnie w Italii, w Niemczech, w trosce właśnie o najlepsze przygotowanie duszy do otrzymania skutków dokonującego się dzieła zbawienia. Modlitwy te stanowią osobiste przygotowanie kapłana do owocnego przyjęcia ciała i krwi pańskiej, ale mogą stać się także osobistymi modlitwami każdego wierzącego, który chce jak najgodniej i najowocniej uczestniczyć w uczcie eucharystycznej. A zatem w momencie, kiedy kapłan po cichu odmawia jedną z tych modlitw, również wierni, którzy uczestniczą we mszy świętej, mogą właśnie odmówić własnymi słowami modlitwę właśnie w tym duchu, która miałaby przygotować ich do przyjęcia komunii świętej, do godnego przyjęcia komunii świętej. Następnie po odmówieniu modlitw prywatnych i przyklęknięciu, kapłan unosi konsekrowaną hostię i trzymając ją nad pateną lub kielichem wypowiada następujące słowa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Następnie razem z klęczącym ludem odpowiada głośno. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego tak mówi o tym obrzędzie. Kapłan, trzymając nad pateną albo nad kielichem chleb eucharystyczny, ukazuje go wiernym i zaprasza ich na ucztę Chrystusa. Posługując się ustalonymi słowami ewangelicznymi, razem z ludem wyraża akt pokory. Tekst tego wezwania, które jest wypowiedziane i odpowiedź ludu, obowiązuje w liturgii rzymskiej od XVI wieku, czyli od reformy Soboru Trydenckiego. Ale źródła tej modlitwy sięgają starożytności chrześcijańskich. W liturgiach Kościoła Wschodniego już w IV wieku, przed przyjęciem Komunii Świętej, diakon wzywał wszystkich do skupienia uwagi, a biskup zwracał się do wiernych z następującymi słowami. Święte dla świętych. A wierni odpowiadali, jeden święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, w chwale Boga Ojca, błogosławiony jesteś na wieki. Amen. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój, a wśród ludzi dobra wola. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Pan Bóg ukazał się w nas, hosanna na wysokościach. Tak brzmiała odpowiedź ludu. Natomiast teksty, które obecnie używamy, pochodzą z Nowego Testamentu. Te pierwsze słowa wezwania, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wypowiedział święty Jan Chrzciciel, widząc przychodzącego do chrztu w Jordanie Jezusa, o czym czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Natomiast druga część wezwania, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka, pochodzi z księgi Apokalipsy świętego Jana. Pierwsza część wezwania to słowa, które zostały wypowiedziane na początku publicznej działalności Jezusa. Natomiast druga jego część to słowa, które znalazły się u kresu działalności Kościoła, przychodzącego do Chrystusa Pana jako małżonka baranka na końcu czasów. Zauważmy, że w ten sposób Kościół w tym miejscu liturgii streszcza całe dzieło Jezusa Chrystusa, od Jego pierwszego aż do ponownego przyjścia w chwale. Również odpowiedź zgromadzenia liturgicznego pochodzi z Ewangelii. Liturgia przytacza w tym miejscu słowa rzymskiego setnika, który prosił Jezusa o to, aby uzdrowił jednego ze swoich sług. Setnik czuł się niegodny, aby Chrystus przyszedł do jego domu, więc prosił o wypowiedzenie tylko słowa, bo wierzył, że to wystarczy, aby sługa był zdrowy. Czytamy o tym w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 8. Tekst łaciński używa w tym miejscu słów ub intres sub tectum meum, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy, abyś wszedł pod mój dach. A zatem w ten sposób dosłownie cytuje się słowa rzymskiego setnika. Rzeczywiście ta modlitwa jest pokorną prośbą, aby Jezus wszedł pod dach, do naszego wnętrza, właśnie do naszego serca, by jako mieszkanie znalazł sobie nasze serce, nasze ciało. Komunia Święta jest tutaj przedstawiona jako duchowy dar dla człowieka. Jezus Chrystus, obecny w swoim ciele i krwi, jednoczy się z człowiekiem do tego stopnia, że przyjmuje jego ciało jako swój własny dom. Przedkomunijna prośba stanowi także wyznanie wiary zgromadzonych wiernych w moc słowa Jezusa Chrystusa. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wszyscy razem wyznają wiarę, że zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi. To właśnie On przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał grzech świata. Wyzwolił ludzi z niewoli szatana i śmierci oraz dał życie wieczne. Warunkiem otrzymania tych darów jest żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Warunkiem jest także spożywanie Jego ciała w Komunii Świętej. Zresztą sam Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. To fragment tak zwanej mowy eucharystycznej, która zamieszczona jest w Ewangelii według świętego Jana. Zauważmy, że te słowa, które wypowiadamy przed Komunią Świętą, bardzo pokrywają się z tym, co mówił święty Augustyn o Komunii Świętej. Otóż mówił, że na zewnątrz wygląda to tak, że to my przyjmujemy do naszego serca Jezusa Chrystusa, czyli my go spożywamy. Ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Augustyn powiada, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to Chrystus bierze nas w swoje posiadanie. Bierze nasze ludzkie ciała, nasze ludzkie serca jako własność dla siebie, jako mieszkanie dla siebie. I chce w nas być, chce w nas mieszkać na zawsze, darzyć nas swoją miłością. I zauważmy, że w tej modlitwie pojawia się coś bardzo ważnego, zwłaszcza jest to ważne dzisiaj w kontekście różnego rodzaju modlitw, które wiążą się z mszą świętą, tak zwanych modlitw o uzdrowienie. I niekiedy można odnieść wrażenie, że te modlitwy są ważniejsze niż sama Eucharystia. Tymczasem zauważmy, że to właśnie Eucharystia jest sakramentem, który daje nam uzdrowienie. Bo wypowiadamy te słowa, że właśnie Jezus przychodzi do nas. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. A przecież zdrowie duszy jest dla nas najważniejsze, bo ono gwarantuje nam życie wieczne, gwarantuje nam zbawienie. A zatem tylko Jezus tak naprawdę przychodzi i uzdrawia. Przychodzi w sposób bardzo konkretny, bo przychodzi jako pokarm, jako możemy spożywać Jego ciało, to co On sam mówił, kto spożywa moje ciało, nie umrze, ale będzie miał życie wieczne. I jest czymś bardzo ważnym, abyśmy właśnie w Eucharystii widzieli ten sakrament naszego uzdrowienia. Sakrament, który daje nam życie wieczne, daje nam zbawienie. I to jest właśnie istota przyjęcia Komunii Świętej. Ważne, byśmy przyjmowali ją w sposób godny, czyli w stanie łaski uświęcającej. Więcej na temat obrzędów komunijnych w czasie następnej katechezy. Szczęść Boże!